Rozważamy od jakiegoś czasu Księgę Dziejów Apostolskich. Jesteśmy w rozdziale 9, a więc dotarliśmy do końca rozdziału 8. I przez ostatnie kazania towarzyszył nam Filip, a właściwie odwrotnie, to my towarzyszyliśmy Filipowi. To my przyglądaliśmy się, jak wyglądało jego życie, jak niesamowite było jego życie, dlatego że zaufał Jezusowi. Jak wielkie zmiany zaszły w tym człowieku, jak wiele murów musiało upaść w jego myśleniu, jak w nowe miejsca zaprowadził go jego zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus. No coś niesamowitego, niezwykła historia. A wszystko dlatego, że Pan Jezus powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I ten krótki werset z Dziejów Apostolskich, z pierwszego rozdziału, 8 werset, on mówi nam, że Jezus ma plan i konsekwentnie go realizuje z tymi, którzy są mu posłuszni. Jezus ma plan dla mojego i twojego życia. I nie chcę powiedzieć, że jest to wspaniały plan, który zawsze się kończy happy endem, ale jest to niezwykły plan. Jesteśmy wezwani do tego, aby wytrwać w wierze, w sprawiedliwości, w dziękczynieniu, bez względu na to, co dzieje się w naszym życiu. A widzimy na podstawie pierwszych rozdziałów Księgi Dziejów Apostolskich, że plan Jezusa Chrystusa, a więc również plan dla naszego życia, no często oznacza trudne rzeczy. I tylko dlatego, że kochamy naszego Pana, że decydujemy się być mu wierni, że decydujemy się wytrwać, być mu posłuszni, przemóc strach, obawy, paraliżując nas lęk, widzimy, jak czyni to, co zaplanował. I to jest naszą radością, to jest powodem do radości, nawet jeżeli jest za cenę, za ogromną cenę w naszym życiu. Jesteśmy wezwani do tego, aby iść Bożą drogą w wierze, w sprawiedliwości, w dziękczynieniu, nawet jeżeli wiąże się to z olbrzymią ceną. Ale Jezus zapłacił dużo więcej. On oddał za nas swoje życie. On umarł, abyśmy żyli, abyśmy nie byli potępieni na wieki. Dlatego zwraca się do nas: czy jesteś gotowy płacić cenę? Czy jesteś gotowy płacić cenę? Pierwsze 5 rozdziałów, 12 apostołów, mówiliśmy o ich działalności. Kolejne 3 rozdziały to 7 diakonów. Nowe osoby pojawiają się na kartach historii Kościoła. I poznaliśmy Filipa, który jest przykładem tego, że nikt lepiej nie jest w stanie zwiastować Ewangelii danej grupie społecznej niż ten, kto z niej się wywodzi. Tak? I nasz Pan jest niezwykle pragmatyczny, pełen miłości do zgubionych, ale też praktycznie. On posyła do określonych ludzi, konkretnych ludzi, najczęściej wywodzących się z danej grupy, bo oni rozumieją tych, do których idą, mają w sercu taką miłość do nich, pragnienie, by im służyć i dlatego są najlepszymi narzędziami do tego, by wykonać taką pracę. Filip zrobił jednak coś znacznie więcej. Za sprawą Ducha Świętego w życiu, w myśleniu i postrzeganiu innych ludzi przez Filipa zaszły niewyobrażalne zmiany. Po pierwsze, zaniósł Ewangelię do swoich, tak? A więc do Żydów z diaspory, Żydów heleńskich mówimy. Po drugie, zaniósł Ewangelię do wrogów, do tych, z którymi się nie zadajemy, do tych, z których nie przystajemy, do tych, którymi gardzimy, do Samarytan, prawda? A po trzecie, zaniósł Ewangelię poganinowi, a z tym to się w ogóle nie trzymamy. Nie wchodzimy pod jego dach, nie jadamy z nim, nie mamy z nim nic wspólnego, ponieważ jest nieczysty. To właśnie czyni Duch Chrystusowy, usuwa bariery, usuwa dzielące nas z innymi ludźmi mury, przeszkody, uwrażliwia nas na innych ludzi. Do tej pory zupełnie nam obcych i obojętnych. Prowadzi nas z Ewangelią do swoich, ale również do wrogów, do tych, którzy nam źle życzą, albo do tych, których my dotychczas źle życzyliśmy. Co za wielka zmiana! To naprawdę jest niesamowite, że można pokochać prawdziwie swoich wrogów, można się o nich modlić, można być nieszczęśliwym z powodu tego, jak to zanieść im Ewangelię, bo nie mogłem do tej pory, nie jestem w stanie, boję się, nie wiem jak i tak dalej. Jest to absolutnie niezwykła przemiana, którą Jezus czyni w naszym sercu i ona jest dowodem na to, że mamy coś z Nim wspólnego, bo On taki jest. On taki jest. Chciałbym zachęcić nas w ramach powtórki z ostatnich rozważań, zachęcić nas do tego, abyśmy zrobili bardzo praktyczną rzecz. Dwie listy. Najpierw jedną. Wypiszmy sobie ludzi, którzy nam leżą na sercu, bliskich nam, na przykład członków swoich rodzin, którzy nie zaufali jeszcze Jezusowi. Wypiszmy sobie naszych kolegów, koleżanki z pracy, z którymi lubimy w przerwie rozmawiać i mamy wiele wspólnych tematów, a którzy nie zaufali jeszcze Jezusowi. Wypiszmy sobie sąsiadów, z którymi coś nas łączy, no nie tylko dzień dobry na klatce, ale czasami przystajemy, rozmawiamy, a to o samochodzie, a to o działce, a to o innych rzeczach. Wypiszmy sobie ludzi, którzy leżą nam na sercu, którzy są nam mili, którzy są nam bliscy, którzy są ważni i zacznijmy się o nich modlić. Boże, stwórz możliwości. Daj mi możliwość jakoś dotrzeć do nich z takim najprostszym przesłaniem Ewangelii. Modlę się o to, żebyś uwrażliwił mnie na ich los, żebym nie był obojętny. Zróbmy też drugą listę ludzi, których do tej pory nie lubiliśmy, którzy zrobili nam wiele przykrości, wyrządzili nam wiele krzywdy. Nie chce nam się chodzić do pracy z ich powodu. Tak wiele nam zrobili przykrości i wydaje się nam, że jedynym celem ich życia to jest właśnie to, by utrudnić nam życie, uprzykrzyć je do bólu. I wypiszmy sobie takich ludzi, którzy nas nastają, ale też których do tej pory nie darzyliśmy sympatii z jakiegoś powodu, choćby właśnie dlatego, że nas zranili. I zacznijmy się modlić o nich. To jest miara Bożej miłości. Pan Jezus powiedział: co wyjątkowego czynimy, kiedy troszczymy się o swoich przyjaciół? Ale On czyni coś więcej. On modli się o swoich wrogów. Bóg ma plan. Jeżeli nasze życie jest połączone z Nim, ma plan również dla naszego życia. To nie jest prosty plan. Ale z całą pewnością prowadzi do życia Ciebie i tych, których dotyczy, po drodze zagarnie. Saul z Tarsu. Dzisiaj docieramy do rozdziału 9. Bohaterem jest Saul. Saula poznaliśmy wcześniej. Tragiczna historia. Szczepan, można powiedzieć, bezprawnie, z pominięciem sądu i takiego sprawiedliwego wyroku, jest porwany przez tłum, wyprowadzony za miasto i tam kamionowany. Ginie w wyniku tego kamionowania, a Saul jest tym, który stoi, przygląda się temu, zgadza się z tym bezprawiem, dobrze się dzieje, dobrze mu tak, heretyk jeden, i pilnuje szat tych, którzy rzucają w Szczepana kamieniami. I widzimy, że na tym Saul nie poprzestaje, jest człowiekiem religijnym, czasami człowiek swojej religijności potrafi się zatracić, czasami w imieniu Jezusa ludzie robią straszne rzeczy, w imieniu Bożym robią straszne rzeczy, przekonani, że w ten sposób przysługują się Bogu, czasami robimy wobec siebie naprawdę przykre rzeczy, uważając, że to jest po Bożemu, według tego, co mówi Pismo Święte, jakoś nam to nie wadzi zupełnie, począwszy od przykrych słów, przykrych opinii, skończywszy na złośliwych działaniach albo bezwzględnych działaniach wobec siebie. I widzimy tutaj Saula jako człowieka, który był przepełniony chęcią mordu wobec uczniów Jezusa Chrystusa. On dyszał gniewem, a więc widzimy takiego człowieka, który jest po ciężkim biegu i jest zdyszany i właśnie ta jego gorliwość doprowadziła go do takiego stanu, że jest wręcz umęczony, zdyszany od gniewu, który żywi w stosunku do naśladowców Jezusa Chrystusa. A więc był śmiertelnym wrogiem Kościoła. Może nie aż takim, jakiego ty masz w swoim życiu i z powodu którego nie chce ci się wstawać czasami i wychodzić do pracy, ale śmiertelny wróg, tak czytamy o Saulu, który z wszelką bezwzględnością ma jeden cel, zdusić w zarodku rozwijającą się sprawę pańską. W Damaszku żyła duża diaspora żydowska, naprawdę duża. Obawiając się, że również tam mogła dotrzeć ta herezja wyznawców Jezusa z Nazaretu, Saul pewnego dnia udaje się do arcykapłana i mówi: daj mi proszę listy uwierzytelniające, abym mógł udać się do Damaszku i jeżeli tam znajdę jakichś wyznawców Jezusa, aresztować ich i zawlec do więzienia. Taka jest jego gorliwość. Taka jest jego pobożność. Dlaczego Saul żywił taką wielką nienawiść dla sprawy pańskiej? Saul był przekonany, że Jezus z Nazaretu był fałszywym Mesjaszem. Proszę bardzo, umarł za miastem, na krzyżu, na Golgocie. Tam był jego koniec. Jakie zmartwychwstanie? Jaki żywy Jezus leży w grobie, zasłonięty kamieniem. A potem, jak wszyscy mówią, uczniowie wykradli jego ciało. Trzeba zadać koniec temu kłamstwu i trzeba ukręcić łeb tej sprawie. Saul żywił tę nienawiść, dlatego że był przyjęty losem swojego narodu. Był pobożnym człowiekiem. Uważał, że to wszystko związane z Jezusem to jest wielkie kłamstwo i oszustwo, które jest zagrożeniem dla naiwnych ludzi. Czytamy, stało się w czasie drogi, gdy się zbliżał do Damaszku, bibliści mówią, to mogło być około 2 kilometry przed miastem, gdy nagle olśniła go światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. Przez 3 dni nie widział, nie jadł, nie pił. Paweł przebył praktycznie większość tej 230-kilometrowej drogi z Jerozolimy do Damaszku. Był już u celu i nagle dzieją się te wszystkie wydarzenia. Żadne tam mocne słońce, tylko absolutnie wydarzenie, chcielibyśmy powiedzieć, nadnaturalne, ale ponieważ dzieje się w przestrzeni tutaj, tak, życia Pawła, jak najbardziej namacalne, empiryczne dla niego, doświadczalne. Olśniło go bardzo intensywne światło, tak że Paweł nie mógł patrzeć, więc zamyka oczy. Czytamy, że upada. Możemy wnioskować, być może dlatego, że Boża chwała, a może dlatego, że jest niewidomy, nic nie widzi, nie jest w stanie patrzeć, może się potyka, nie wiemy, przewraca się na ziemię. Nic nie widzi, nie może patrzeć. I ponieważ niczego nie może dostrzec, pyta, kto jesteś, Panie? I odpowiedź jest dla Saula druzgocąca. Tak jak to zwykle bywa na początku u nas, na drodze wiary, że najpierw Bóg brutalnie rozprawia się z kłamstwami w naszym życiu, aby wnieść prawdę. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. W jednej chwili jedno zdanie, absolutny szok dla Saula. To, w co wierzył do tej pory, okazało się nieprawdą, a przecież z tego powodu taką gorliwość okazywał. Walczył na śmierć i życie. Jezus żyje. On zmartwychwstał. Siedzi po prawicy Ojca w niebie. Dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. On ma wpływ na nasze życie. On ma wpływ na to, co się dzieje na ziemi. On realizuje swój plan. Czy jesteś częścią tego planu? Towarzysze Saula nie wiedzą, co się dzieje. Czemu? Bo, czytamy, głos wprawdzie słyszeli, ale musimy wiedzieć, co tu jest napisane tak naprawdę. Oni nie słyszeli tych słów. Oni słyszeli dźwięk, oni słyszeli coś jakby głos, ale nie słyszą treści rozmowy apostoła Pawła, Saula z Jezusem, prawda? Nie słyszą, oni słyszą po prostu dźwięk. Nie wiedzą i nie rozumieją, co jest mówione, nikogo nie widzą, ale widzą Saula, który leży na ziemi, zasłania oczy i woła do kogoś, nie wiadomo do kogo, Panie, kto Ty jesteś? I wygląda, że rozmawia z kimś, ale to wygląda z boku na obłęd, na jakąś taką zupełnie dziwną sytuację, którą Saul przeżywa, bo jest w samym środku tego, co tam się dzieje. Podchodzą do Saula i kiedy go podnoszą, ten otwiera oczy, okazuje się, że na jego oczach jest coś jakby łuska. To słowo określać może również coś takiego, co przypomina bardzo cienki płatek stalowy, taki cieniutki, miedziany. I takie jakby łuski Saul ma na oczach. Nic nie widzi, nagle stracił wzrok i oślepł. A ponieważ niedaleko już jest miasto, więc czytamy w Biblii, że wprowadzają go za rękę, zupełnie, zupełnie bezradnego, tego siepacza, oprawcę, który jechał, żeby wtrącić ludzi wierzących do więzienia. Dotyka mnie ostatnie zdanie, 9 werset tego fragmentu, który widzimy. Przez 3 dni nie widział. Nie jadł, nie pił. To był grób Saula. Saul musiał stracić fizyczny wzrok, by przejrzeć na duchowe oczy. Tak czasami jest, wiecie, że Bóg nas zatrzymuje potężnie, abyśmy mogli zacząć widzieć. I chwała Mu za to. Nawet jeżeli jest to cierpienie, ból, tragedia. Przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. Modlił się i pościł. Wierzę, że właśnie wtedy zakiełkowało w nim to słowo, które potem napisał do zboru, który postanowił odwrócić się od Jezusa, by zwrócić się ku po prostu praktykom religijnym. Odwrócił się od drogi wiary ku martwym przepisom. Przymierzu, które właśnie zostało zastąpione nowym. I czytamy, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, mówi Paweł, żyję nie ja. On tam naprawdę umarł w tych trzech dniach. Dla siebie. Żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem wiary w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wiecie, przechodzimy czasami naprawdę tragiczne sytuacje, trudne rzeczy, opresje, choroby. I wiecie, kiedy to cierpienie nie jest pozbawione sensu? Kiedy zgodzimy się umrzeć dla siebie, by żyć dla Jezusa. Jeżeli tego jeszcze do tej pory nie zrobiliśmy. Dla Pawła było jasne, że jeżeli Jezus z Nazaretu żyje, chociaż ukrzyżowali Go na krzyżu, na Golgocie, to znaczy, że jest obiecanym Mesjaszem, posłanym przez Boga Królem. Więc należy Mu się całe życie. Jego życie, Saulowe życie. Czytamy dalej. Akcja się dzieje niesamowicie, to jest wielka dynamika. Saul trafia na ulicę Prostą, do domu niejakiego Judy. Tam nic nie je, nie pije, modli się, pości, chce to zrozumieć. Woła do Boga, po prostu ułóż mi to, pokaż mi to, jak mam na to patrzeć. A w tym czasie Jezus jeszcze nie w innym miejscu. Jaka wielka jest gorliwość naszego Pana. Jak On się nie ociąga, jak On niezwykle działa, jak jest kreatywny, jak sięga po ludzi, którzy są Mu posłuszni. Drodzy, jak to jest ważne, żebyśmy my byli gotowi, aby On się nami posługiwał, bo zobaczcie, to jest wspaniały przykład tego, jak Bóg szuka takich ludzi, aby realizować swój plan. Był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz, rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, on rzekł, oto ja, Panie. A więc jest gotowość, tak? Myślę, że też zaskoczenie wielkie, ale też gotowość. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę Prostą, zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł, ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Dzieją się rzeczy niesamowite. Kiedy Duch Święty układa Saulowi poszczególne puzzle, bo jest powiedziane, że on nas nauczy, on nas prowadzi we wszelką prawdę. Tam Saul się modli, a wierzy, że jego nauczycielem jest kto inny, jak nie Duch Święty. Saul ma głowę wypełnioną Słowem Bożym. Według gorliwości faryzeusz, Hebrajczyk z Hebrajczyków, znający to słowo może nawet na pamięć cały Stary Testament. I teraz to dzieło, które czyni w nim Duch Święty. Pan Jezus przemawia w widzeniu do Ananiasza. Po prostu uczeń, żaden wielki człowiek, żaden z 12, żaden z 7, taki jak ty i ja, jeżeli zdecydujemy się po prostu poddawać Bogu codziennie swoje życie. Piękna historia, bardzo ją lubię. I mówi: udaj się na ulicę Prostą, do domu Judy, do Saula. A ten się teraz modli. Co więcej, miał widzenie, w którym zobaczył, jak do niego przychodzisz. Wkładasz na niego ręce i odzyskuje wzrok. A więc dużo się dzieje w życiu Ananiasza, dużo się dzieje w życiu Saula. A co by się stało, gdyby Ananiasz nie przyszedł? Zadaliście sobie kiedyś to pytanie, kiedy poddaliście się lękowi, strachowi, albo po prostu nie chciało się nam. Co się nie wydarzyło, co Bóg chciał uczynić przez nas? I Ananiasz też się spiera, to jest piękne, spiera się z Jezusem. Przecież to jest oprawca, on przyjechał tutaj, żeby nas zabijać, wtrącać do więzienia. Po co? Niech tam siedzi na tej ulicy prostej. Przyszedł, pójdzie i będzie po problemie. Ale pamiętacie, mówiliśmy na początku, Duch Chrystusowy to miłość również do wrogów. To jest takie niezwykłe, że chrześcijanie nie muszą uciekać, że chrześcijanie mogą spojrzeć swoim oprawcom w twarz. Od jakiegoś czasu mówimy, daj się prowadzić Duchowi Świętemu, to wcale nie jest proste. To zdanie 16, one pokazuje, co się z tym wiąże, jak wiele trzeba wycierpieć w związku z tym. Ale nasz Pan będzie uwielbiony. Nasz Pan będzie uwielbiony. Saul czeka na Ananiasza. Jezus mu objawił, że ten przyjdzie do niego, włoży na niego ręce, aby przejrzał. Ananiasz musiał być po prostu posłuszny. Po prostu pójść, położyć na niego ręce, powiedzieć, co Pan, z czym Pan Jezus go przysyła i może wracać. Od niego nie wymaga się więcej. Pamiętacie, co mówiliśmy, co każdy z nas może zrobić? Każdy z nas może nauczyć się składać świadectwo o tym, co Jezus uczynił w jego życiu. W prosty sposób nauczyć się dzielić Ewangelią w 5 minut oraz nabrać takiego nawyku, by rozglądać się za ludźmi potrzebującymi i proponować im modlitwę. Czy mogę się o ciebie pomodlić? I z takim współczuciem i przyjacielsko położyć na człowieku rękę i modlić się o niego. W imieniu Jezusa Chrystusa. Bo taki obraz znajdujemy w Biblii. Co by się stało, gdyby Ananiasz poddał się strachowi, obawom o swoje życie? Wszystkie fakty dotyczące Saula mówią przeciwko niemu. Świadczą przeciwko niemu. Jednak nie przez przypadek Ananiasz jest nazwany uczniem. Nie zaśpiewał najpierw pieśni, tak żeby zrobić, wiecie, wstęp, tylko po prostu wszedł, powiedział, o co mu chodzi, położył ręce. Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski, przejrzał, wstał i został ochrzczony. Gdy przyjął pokarm, odzyskał siły, przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Ananiasz zdobył nowe doświadczenie w relacji z Panem, bo był posłuszny. Paweł, Saul uratował wiarę, bo Ananiasz był posłuszny. Wiecie, to nie tylko chodzi o to, że my czegoś nie zrobimy i to jest tylko nasz problem. Ale nasze nieposłuszeństwo może skutkować negatywnie w życiu innych ludzi. Zobaczcie, co się dzieje, gdy decydujemy się być posłuszni Bogu. I to się dzieje, słuchajcie, w naszym życiu każdego dnia. Taka ilustracja z ostatniego tygodnia. Byłem umówiony z Witalikiem, który prowadził półkolonie dla klubu Dobrej Nowiny, że w piątek usłużę słowem na zakończenie tych półkolonii. Więc umówiliśmy się, że w czwartek wrócę z półkolonii, z urlopu, aby być na tym pożegnalnym słowie i na modlitwie. I w środę, w poniedziałek, spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi, z którymi dawno się nie widzieliśmy i widziałem, że oni bardzo byli tacy, nie wiem, zasmuceni, jakby utrudzeni na duchu. I kiedy wyjechali, zacząłem się modlić, Boże, czy możemy coś zrobić, żeby ich zachęcić, jakoś podnieść na duchu? I dosłownie nie minęło wiele czasu, to była środa. Dzwoni do mnie ten człowiek i mówi, słuchaj Marcin, chciałbym cię zaprosić na swoje urodziny. O, kiedy? W piątek. Ja mówię, o nie, w piątek, wiesz co, nie mogę. Obiecałem, że w czwartek już wrócę do zboru, a w piątek mam już pewne zobowiązania. No i on mówi, no w porządku, nie ma sprawy. Rozłączyliśmy się. Dzwoni Witalik i mówi do mnie tak. Bracie Marcinie, nie musisz przyjeżdżać. Ponieważ poprosiłem Pawła, on się zgodził powiedzieć swoje świadectwo, więc nie musisz przyjeżdżać. Mówię, o to świetnie, mówię, posłuchaj, bo jest taka potrzeba, chciałbym jakoś, nie wiem, być z tymi ludźmi, żeby podnieść ich na duchu. To super. On mówi, w porządku. Rozłączyliśmy się i mówię, no Bóg jest niesamowity. Ale mam w sercu bardzo mocne przekonanie, że ja muszę wracać do Białegostoku. Nie wiem, co się dzieje, myślę, no jak to? Bóg tak wspaniale odpowiedział, przygotowane miejsce, nie muszę wracać, tutaj są ludzie, którzy potrzebują pomocy, a ja mam w sercu, że muszę wracać. I wiecie co, z takim ciężkim sercem podjąłem decyzję o powrocie. Chciałem pomóc, jakoś nie wiem, nawet nie to, że pomóc, ale po prostu dzielić z tymi ludźmi te ważne chwile, ale po prostu miałem wrażenie, że Bóg po prostu chce, żebym wracał. I nawet nie wiedziałem po co, to takie zupełnie abstrakcyjne. Wróciliśmy w czwartek, jak zaplanowaliśmy do domu, przychodzi piątek, a ja myślę sobie, po co ja właściwie tutaj przyjechałem? Więc idę na półkolonie rano. No, oczywiście Paweł jest, wcale się nie spóźnił, miał przygotowane świadectwo, nie trzeba mówić słowa, miałem je w zanadrzu przygotowane. No ale Witalik mówi, to pomódl się, przynajmniej pastorze, na koniec. Mówię, no to też dobrze. No i pomodliliśmy się, było bardzo fajnie, zakończenie półkolonii, a ja cały czas wiem, że po prostu to nie jest to, że po coś Bóg nas tutaj przyprowadził właśnie w ten piątek. I wiecie co? Nagle czuję w sercu, że mam iść do szpitala i odwiedzić wujka Mikołaja. Myślę sobie, no czemu w piątek? Może na przykład jutro. Ale to przekonanie mnie nie opuszcza. I cały czas mi towarzyszy. I jest namolne, jest takie usilne, wbija mi się w myśli, rozbija tak myślenia. I mówię do mojej Moniki, słuchaj, nie, ja muszę po prostu iść dzisiaj odwiedzić brata Mikołaja. Dzwonię telefonicznie do jego żony, ona mówi, że tak, bardzo proszę, spotykamy się, mamy czas, rozmawiamy, modlimy się. On prosił was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. I kiedy wyszedłem, miałem przekonanie, że właśnie po to wróciliśmy do Białegostoku. Ja nie mogłem zrobić nic więcej, niż po prostu pójść, pobyć z wujkiem, pomodlić się, ale co Pan czyni z tego powodu, ja nie wiem. Ale wierzę, że my mamy być posłuszni Bogu, że my mamy po prostu być wrażliwi na Jego prowadzenie, być gotowi zatrzymać się. Jeżeli czujemy, myślimy, mamy mocne takie, nie wiem, przekonanie, że tutaj trzeba zadziałać. Bądźmy poddani Bogu na co dzień, w takich codziennych sprawach, a już na pewno w naszych planach. Co zrobił Ananias? Wszedł do domu, włożył na Saula ręce i po prostu ogłosił, po co przyszedł. Przyszedł w imieniu Pana Jezusa. I wiecie, co się dzieje? No, niesamowite te łuski, jakby łuski, to coś spada z jego oczu i on widzi. Ale ważniejsze jest to, że on już widział wcześniej. On widzi, kim jest Jezus Chrystus i on chce być mu posłuszny, ponieważ on zawsze był na całego dla Boga. Dlatego od razu jest ochrzczony. Pozwól, że się zapytam ciebie, czy dopełniłeś wszystkiego, co wiesz, że Jezus oczekuje od ciebie? Czy masz taką gorliwość jak Saul? A on jeszcze był słaby. Czytałem po 3 dniach tego postu i tych wydarzeniach po prostu był słaby. Czytamy, że dopiero potem jadł, posilił się, wstał i stanął na, pełen sił, ale był słaby, ale chciał co zrobić. Ja się muszę ochrzcić, ja muszę pójść za Jezusem naprawdę, ja muszę to wyrazić, tak? Ja muszę zrobić to, co on powiedział. W Ewangelii Marka 16 czytamy, Jezus mówi takie słowa niezwykłe, bardzo proste. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, kto uwierzy, ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I Saul w tych pięknych rzekach damasceńskich, któryś z nich zostaje ochrzczony. I sobie wyobraźcie, że gdzieś tam jest zaprowadzony, no przecież nie polali go garkiem, tak, wodą. To nie był przez polanie. Zaprowadzili go nad którąś z tych rzek i on tam dał się ochrzcić i wrócił i dopiero jadł i dopiero wrócił do sił. O takiej gorliwości potrzebujemy. Dzisiejsza historia uczy nas trzech rzeczy. Już kończymy. Dlaczego powinniśmy się modlić o naszych wrogów? I nie ustawać o naszych wrogów. I być gotowi dzielić się z nimi Ewangelią. Modlić się, Boże, daj mi miłości do tego człowieka. Tak trudno mi jest myśleć o nim dobrze, a jeszcze życzyć mu dobrze? Kiedy przemożesz się, pokonasz strach, własną niechęć, będziesz posłuszny słowu, zobaczysz, jakie to owoce przyniesie. To ma niesamowitą siłę i moc. Dzisiejsza historia uczy, że nie ma nic niemożliwego dla naszego Pana. On żyje, dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. On jest w stanie zatrzymać największego wroga Ewangelii, spowodować jego nawrócenie. Twój największy wróg może stać się Bożym dzieckiem. Takie przesłanie płynie z tej historii. Jest, myślę, dla mnie najważniejsze przesłanie. Aby żyć dla Jezusa, trzeba najpierw umrzeć dla siebie. Zróbmy trzecią listę. Napiszmy na tej liście rzeczy, które nas oddzielają od Pana i sprawiają, że nie jesteśmy w stanie Mu tak naprawdę zaufać. Może nasze grzechy, które się powtarzają co jakiś czas i zabierają z nas ten entuzjazm, tą taką nadzieję. A może rzeczy, których nigdy nie byliśmy w stanie jeszcze oddać Jezusowi, bo nigdy Go tam nie wpuściliśmy. Jakieś rzeczy z przeszłości, które ukrywamy nawet przed samymi sobą, nie chcemy o nich myśleć. A może nasze plany? Myślę, że każdy z nas jest w stanie ocenić, dokąd wpuścił Jezusa, a dokąd nie. On widzi w przód wszystko i widzi wszystko w tył. Naprawdę warto jest zaufać Jezusowi w całej pełni. Uczynić Jezusa swoim Panem i Zbawicielem oznacza być Mu posłusznym na co dzień. Być posłuszny Słowu Bożemu. Żyć tak, by podobać się Jezusowi Chrystusowi. Bo jeżeli jest namaszczonym przez Boga Królem, posłanym dla naszego zbawienia, Jemu należy się całe nasze życie. Całe nasze życie. Jeżeli nawróciłeś się do Jezusa, to czy na wyznanie wiary zostałeś ochrzczony? Naprawdę idziesz w pełnym posłuszeństwie za Nim? Bądźmy posłuszni Jezusowi. Bądźmy posłuszni w codziennym życiu. Żyjmy dla Niego, uczmy się tego. To jest piękne, chociaż niełatwe. Końcowe wersety pokazują, że apostoł Paweł, Saul, gdy się nawrócił, ta jego gorliwość powodowała, że on o tym opowiadał. Opowiadał o tym. Opowiadał o tym, co Jezus zrobił dla niego. I to było świadectwo. Ten człowiek, który był największym wrogiem, teraz opowiada o tym, kogo zwalczą. To jest piękne. Saul, człowiek, któremu na drodze stanął zmartwychwstały Jezus. Zapraszam, pomódlmy się. Drogi Panie,